Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Przeczytam Państwu. Witam na posiedzeniu oprócz radnych panią burmistrz. I na razie tyle. Widziałem panią mecenas, ale mi zniknęła z wizji, więc na razie... Aha, i widzę panią naczelnik oczywiście i panią kierownik. Przeczytam Państwu punkty dzisiejszego posiedzenia. Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, granty i projekty w edukacji, kulturze i sporcie w 2020 roku oraz plany na 2021 rok. Trzeci, opiniowanie materiałów sesyjnych. Punkt czwarty, sprawy różne, czyli mamy sprawy raportu, nauczanie indywidualne, a zintegrowana ścieżka kształcenia, aspekty merytoryczne i finansowe, analiza porównawcza na przełomie ostatnich trzech lat szkolnych z uwzględnieniem uwag i zapytań radnych. Mamy również jeszcze pewnie w sprawach różnych, o tym będziemy rozmawiać, informację prawną w sprawie pytań, które zadawaliśmy dotyczące regulaminu. Czy ktoś z Państwa chciałby zmienić porządek obrad albo mieć jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. Wobec tego przejdziemy do punktu pierwszego. Witam pana dyrektora, panią mecenas, panią Wojnacką też, bo później się zalogowała. Punkt pierwszy. Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych. Poprosiłbym albo panią burmistrz, albo panią naczelnik o krótką informację w tym zakresie.
Poczekaj.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, ja tutaj krótko tylko przypomnę, co mamy w materiałach. Oczywiście temat nasz dotyczył informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020. I tutaj zgodnie z artykułem 30a Karty Nauczyciela, organ prowadzący miał w terminie do 20 stycznia przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. My taką analizę prowadziliśmy na bieżąco, ale summa summarum, proszę Państwa, do 31 stycznia wypłaciliśmy jednorazowe dodatki uzupełniające i w tym roku to było 85 tysięcy w podziale na poszczególne stopnie awansu, czyli 36 147,46 zł dla nauczycieli mianowanych oraz taki dodatek do podziału na nauczycieli dyplomowanych 48 946,03 zł. Oczywiście, Szanowni Państwo, powiem tak, i dobrze, i źle. Martwiliśmy się, myślę, że to było zmartwienie wielu gmin, jak będzie wyglądała sytuacja z tymi średnimi, jeżeli chodzi o wypłaty na koniec roku. Mówię, o ironio, choroby nie da się zaplanować, pandemii nie da się zaplanować, dlatego nie zaplanowaliśmy, ale jakby wskazać, chociażby październik, mamy tutaj takie miesięczne analizy, w październiku już przekazywałam pani burmistrz i panu burmistrzowi informację o tym, że nie jest tak źle, nie będziemy tutaj musieli tych średnich, tych jednorazowych dodatków uzupełniających wypłacać, po czym już w listopadzie ta tendencja została zachwiana na poziomie nauczycieli mianowanych. No i jeżeli chodzi o grudzień, no to kwoty, które mamy ostatecznie, jak gdyby zadecydował grudzień tutaj o tych wypłatach, czyli przez 12 miesięcy dzielone mamy dopłaty przy nauczycielach, którzy mają stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani naczelnik. Pytam radnych, czy państwo chcielibyście dopytać w tym temacie, zadać jakieś pytanie dotyczące materiału? Jeżeli tak, poproszę o podniesienie ręki. Proszę, pan radny Marcin Gadecki. Nie słychać pana, panie radny, proszę włączyć mikrofon.
Dziękuję bardzo. Mikrofon gdzieś mi zginął.
tych wszystkich okienkach z Państwem, bo dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo osób obecnych na komisji, także bardzo, bardzo przepraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bardzo cieszę się, że od kilku lat u nas w gminie taka polityka jest prowadzona, że nauczyciele osiągają tą średnią. Mieliśmy lata 2012, 13, 14, gdzie gmina musiała bardzo dużo dopłacać i te wartości było rzędu kilkuset tysięcy, 400-300 tysięcy każdego roku. Od kilku lat utrzymujemy ten poziom, gdzie nauczyciele tą średnią, która jest wyliczona w naszej gminie, zarabia. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać jeszcze głos albo spytać? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Granty i projekty w edukacji, kulturze i sportu w 2020 roku oraz plany na 2021 rok. Chciałem spytać, czy poprosimy o krótkie wprowadzenie, czy przejdziemy do zadawania pytań. Proszę, pan radny Marcin Gadecki.
Ja mam propozycję, panie przewodniczący, żebyśmy dzisiaj rozpoczęli od zadawania pytań.
Bardzo proszę.
Wszyscy na pewno radni ten materiał, zapoznali się z tym materiałem, także myślę, że nie ma potrzeby, żebyśmy to wprowadzali. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wobec tego proszę o podnoszenie ręki, jeżeli ktoś z Państwa ma uwagi lub pytania do materiału przygotowanego przez Wydział Edukacji. Bardzo proszę. Pierwsza zgłosiła się pani radna Janina Wcisło. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Chciałam zapytać, korzystając z tego, że jest doń pan dyrektor Hali Mosier, chciałam zapytać, jak się teraz ma sytuacja z drużyną tenisa stołowego?
Bardzo przepraszam pani radna. Te pytania proszę zadawać w sprawach różnych. Jesteśmy w temacie granty i projektu w edukacji.
To były również granty.
Tylko
pytam o miejsca, gdzie oni teraz się podziewają. Dziękuję.
No dobra, to myślałem, że chociaż jakieś zdanie pani z materiału przeczyta, że takie jest realizowane. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, proszę pan dyrektor.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę wziąć udział po raz pierwszy w tej komisji. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, ponieważ sprawdzam.
Tak, słychać dobrze.
Sprzęt, z którego korzystam. Szanowni Państwo, no jak wiadomo, Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się w tej chwili w remoncie. Mamy termomodernizację obiektu. I z tego co wiem, ponieważ mam przyjemność pełnić funkcję dyrektora od 1 lutego 2021 roku, to tenisiści stołowi trenują w tej chwili w jednej ze szkół na terenie miasta Cielocie.
Jeżeli mogę, to powiem, że jest to szkoła numer 2.
Natomiast jeżeli chodzi o kwestię taką podstawową, którą chciałbym, żebyście Państwo też wiedzieli, bardzo bym chciał, żeby po remoncie i po termomodernizacji hali ten ścisłowy do tego obiektu wrócił.
Dobrze, dziękuję panie dyrektorze. Czy pani Janina Wcisło otrzymała odpowiedź na pytanie? Tak?
Tak, dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Że walczyłam o tych tenisistów i byłam zawsze zaniepokojona, gdzie się oni w jedni podzieją, gdzie będą mieć swoje rozgrywki, walcząc w trzeciej lidze. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Wszystkie kluby znalazły miejsce w poszczególnych placówkach, co mieliśmy też zapisane w materiale. Proszę pan radny Marcin Gadecki. Nie ma pan włączonego mikrofonu.
Bardzo, bardzo przepraszam, panie przewodniczący, po raz kolejny, ale mam kilka okienek i muszę sobie z tym poradzić, ale myślę, że już po tym upomnieniu już dam sobie radę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie. Chwileczkę tylko jeszcze proszę. Mam pytanie do przygotowanego materiału przez Szkołę Podstawową nr 1. Mamy taki projekt Droga do Sukcesu. Chciałbym uzyskać informacji, ilu uczniów w tym projekcie brało udział, ile było godzin zrealizowanych w tym projekcie, kto mógł w tym projekcie też brać udział. Bardzo proszę o informację.
Dziękuję. Czy jest obecna pani dyrektor szkoły numer 1? Jeżeli tak, to bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie. To może panią naczelnik, czy jesteśmy w stanie uściślić materiał, który został przygotowany, żeby odpowiedzieć panu radnemu?
Panie przewodniczący, ja mam, jeżeli pan pozwoli, mam taką propozycję, ja sobie to pytanie zapiszę, przekażę pani dyrektor, co się stało, dlaczego jej nie ma i udzielimy takiej informacji, żeby było.
Tak, właśnie informacje ze szkoły.
Dokładnie, szkoły podały takie informacje, tutaj nie ma takich szczegółowych danych, także poproszę panią dyrektor o wyjaśnienie tej kwestii, jeżeli pan radny Gadecki zgodzi się na taką formę.
No nie mamy innej możliwości w takim razie, jeżeli nie możemy, nie mogę uzyskać odpowiedzi na to pytanie, to bardzo proszę, żebym taką informację, otrzymał. Mam kolejne pytanie jeszcze i to też dotyczy szkoły numer 1. Kolejny taki projekt, w którym szkoła brała udział, to jest Myślę Pozytywnie. I mam to pytanie, jaka jest wartość tego projektu, w tym projekcie numer 2. Dalej nie możemy, bo nie możemy się połączyć z panią dyrektor, tak, żeby pani naczelnik zapisuje te pytania, tak?
Tak, ja, panie radny, ja tutaj próbuję też się połączyć z panią dyrektor, żeby może nie wiem, czy nie ma jakichś problemów technicznych. Także jeżeli się nie uda, to ja odpowiem.
Oczywiście. Panie przewodniczący, mogę jeszcze dalej?
Proszę, proszę, pan jest przy głosie.
O, dziękuję bardzo. Mam jeszcze, ponieważ tematem dzisiejszej komisji właśnie były granty i projekty edukacji w kulturze i sporcie w 2020 roku oraz plany na 2021 rok. W związku z tym moje pytanie też dotyczy, czy w 2021 roku jakieś plany, jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 1, czy dyrektor szkoły ma jakieś plany dotyczące właśnie udziału w projektach. Jesteśmy w trakcie roku już 2021 roku, bo ten materiał był przygotowany w bieżącym roku. W związku z tym prosiłbym też o informację, czy nie zostało to napisane, czy po prostu żadnych planów na 2021 rok szkoła podstawowa numer 1 nie ma.
To może ja, panie radny, odpowiem na to pytanie, ponieważ my jako wydział byłyśmy odpowiedzialne za przygotowanie zbiorczego materiału na ten temat. Informacje, które są w tym materiale, są to wszystkie informacje, które były przekazane z danej placówki, więc oczywiście tak jak tutaj pani naczelnik powiedziała, na wszystkie pytania odpowiemy, no chyba, że pani dyrektor jeszcze się z nami połączy, to wtedy myślę, że odpowiedź będzie podczas komisji.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, mogę jeszcze?
Panie radny, proszę wyczerpać pierwszy jakby garnitur pytań, a później może inni będą jeszcze pytać. Może się panu coś nasunie i pan jeszcze będzie miał możliwość zabrania głosu, więc proszę pytać, zadawać kolejne pytania.
Dobrze, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, bo ja wracam cały czas do tego pytania, który jest tematem w planie pracy naszej komisji, także ten materiał, który powinniśmy otrzymać, on również powinien być uwzględniać te elementy, o których mówiłem, mianowicie o plany na 2021 rok. Są też moje pytania. Jeżeli byłaby informacja, że nie ma żadnych planów, wtedy moje pytanie jak najbardziej byłoby bezzasadne. Może nie było bezzasadne, bo wtedy bym tego pytania nie zadał, odnoszę się tylko tylko i wyłącznie do tematu, który przyjęliśmy z planu pracy. I mam jeszcze pytanie jedno, tylko jeszcze chwileczkę. Ponieważ pani naczelnik w przygotowanym też materiale, nie we wszystkich tych też projektach mamy określone wartość tych grantów, które szkoła otrzymała. I chciałbym, aby otrzymać taką informację, ile środków właśnie pozyskaliśmy w grantach, pozyskały jednostki, nie tylko szkoły. Nie tylko szkoły, tylko jednostki. Na poszczególne projekty. Skąd te środki pochodziły? Jaki jest udział właśnie gminy był, czyli jakie środki najdłużyła gmina w tych projektach? I prosiłbym również o informację dotyczącą tych projektów, czy korzystali z tych projektów poszczególni uczniowie, jeśli uczniowie, to jaka była ilość tych uczniów, czy nauczyciele, tak żebyśmy mogli zobaczyć, ile w sumie gmina otrzymała, nasza gmina poprzez dla swoich jednostek, ile otrzymała środków zewnętrznych, a ile musiała zaangażować środków własnych. I to byłoby wszystko z mojej strony w tym punkcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radny. Pani naczelnik, pani kierownik, wszystkie pytania pana radnego zostały zapisane.
Panie przewodniczący, ja tyle, ile zdążyłam, zapisałam, natomiast oczywiście pozwolę sobie znowu protokołu i wyłuskam te pytania i przygotujemy odpowiedź. Rozumiem, że oprócz pytań do szkoły podstawowej numer 1, do której do pani dyrektor skierujemy to zapytanie, podsumujemy, tak jak pan radny mówił, tak żeby to było liczbowo, liczby konkretne i kwoty, także zwrócimy się do placówek o uzupełnienie tych informacji, no i zrobimy zbiórkę i państwu oczywiście przekażemy.
Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciał zadać pytanie w tym temacie? Proszę, pani radna Beata Marcinkowska. Mnie słychać, pani radna? Proszę mikrofon włączyć.
Pani Beato,
teraz mnie słychać?
Tak, słychać. Bardzo proszę.
No chyba faktycznie jest za dużo okienek i gdzieś mi umknął ten mikrofon. Ja chciałam podziękować, bo wydaje mi się, że materiał jest przygotowany bardzo ładnie, wyczerpująco, że jestem nie tylko placówki oświatowe, nie tylko placówki kulturalne, chociaż mam tylko taką jedną myśl, że brakuje mi tu muzeum i elektrowni. Nie wiem, czy nie występowały o żadne granty, nic.
To znaczy, mogę od razu tutaj powiedzieć, oczywiście do tych placówek również było wystosowane pismo przewodnie, natomiast te placówki odpisały nam, że żadnych grantów nie pozyskiwały w roku ubiegłym.
Ja tylko zwrócę uwagę, pani kierownik, gdybyśmy mieli taką informację o tym, że placówki nie występowały, to wtedy nie byłoby tych pytań, gdyby ta informacja znalazła się w materiale. Także dziękuję, proszę pani radna Marcinkowska.
Natomiast tak jak powiedziałam, jestem pod wrażeniem, bo materiał przygotowany bardzo fajnie, wyczerpująco i przedszkola, i szkoły, i pozostałe placówki, i nawet organizacje pozarządowe też pięknie opracowały ten materiał. I myślę, że każdy sobie może zobaczyć, że jednak występujemy o różne granty, nie tylko miejskie, ale również te zewnętrzne. I przede wszystkim jest ogromna różnorodność z tego, co widzę. bo albo są pozyskiwane środki trwałe, albo są pozyskiwane pieniądze i na różne działania, co bardzo cieszy. Natomiast jeśli bym mogła do pani dyrektor SP2 takie pytanko mieć, skąd mieliście te ozoboty? Czy szkoła już miała te ozoboty, czy też pozyskaliście z grantu? Bo to jest bardzo ciekawe i myślę, że się może przydać kolejne ewentualnie.
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o ozoboty, to był to pomysł jednej z nauczycieli.
Tak, proszę.
To pomysł jednej z nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej i zakupiliśmy je jako pomoc dydaktyczna w tamtym roku i nam się przydały do pracy w tym. Był to zakup, mówię, jako środek dydaktyczny z budżetu szkoły.
Dziękuję.
Dobrze, dziękuję.
Będą wykorzystane pewnie jeszcze nie raz. To jest taki...
Też tak myślę.
Bo to fajna zabawa. Natomiast proszę mi też odpowiedzieć, nie wiem, może znowu szkoła podstawowa numer 2, ponieważ ma dużo tych grantów i dużo grantów sportowych. Jak z tymi działaniami i grantami sportowymi, jeśli chodzi o ubiegły rok? Czy zdążyliście Państwo je zrealizować, czy nie? Jak to wyglądało?
Tak, udało nam się zrealizować, gdyż edukacja wczesnoszkolna, jeżeli nie udało się w klasach starszych tych zajęć sportowych zrobić, to zaczęliśmy realizować je dla uczniów klas młodszych, żeby po prostu wyrobić je do grudnia. Więc są zrealizowane.
Dziękuję. Proszę pani radna, pan Marcin Gadecki w następnej kolejce. Proszę pani radna Marcinkowska, czy...
A jak... Czy ten Czelacki Klub Sportowy, czy jakieś Centrum Sportu i Rekreacji ADAC-u zrealizowało te granty, czy nie? Czy coś Państwo możecie na ten temat powiedzieć? To chyba Wydział Edukacji? Nie wiem.
Tak. Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, dotacje, które zostały udzielone w zeszłym roku, no właśnie przez pandemię, że tak powiem, część działań nie została zrealizowana, natomiast środki, które nie zostały wykorzystane do 17 grudnia, zostały one zwrócone na konto urzędu, natomiast w takich warunkach, w jakich kluby, że tak powiem, mogły realizować te zadania, zadania się odbywały, zajęcia były realizowane na tyle, na ile, że tak powiem, pozwalała pandemia.
Dziękuję. Pani Marcinkowska.
Dziękuję. To chyba w tym momencie na razie już wyczerpałam pytania. Oddaję głos panu może teraz kolejnym radnym.
Dobrze, dziękuję. Pan radny Marcin Gadecki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, ja nie pozwolę się, nie zgadzam się tu z wypowiedzią koleżanki mojej Danaty Marcinkowskiej dotyczącą przygotowanego materiału. Temat dzisiejszej komisji to były właśnie granty i informacji na temat tych grantów nie otrzymaliśmy. Podstawowym pytaniem to jest właśnie, w jakiej wysokości są te granty. Ważną informacją też jest, kto z tych grantów korzystał i tych informacji w przygotowanym materiale nie ma. Też dobrze byłoby, jeżeli te informacje były przygotowane właśnie na dzisiejszą komisję, żebyśmy mogli na ten temat podyskutować, bo w tym momencie uzupełnianie tych informacji już nie będziemy mieli możliwości, bo trudno, żebyśmy w takim gronie spotykali się kolejny raz, zwłaszcza, że to jest temat dzisiejszej pracy komisji i trudno się odnosić później jeszcze raz do tego materiału, który otrzymamy i będzie ten materiał uzupełniony o te informacje. Te pytania, o które pytałem, to nie są pytania dodatkowymi, szczegółowymi, tylko to są pytania wynikające z tematu pracy dzisiejszej komisji. A granty to jest temat wiodący oraz plany na 2021 rok jest również tematem wiodącym, który przyjęliśmy w planie pracy Komisji Edukacji w grudniu 2021 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Naczelnik, proszę.
Panie Przewodniczący, przepraszam, że sobie tak pozwolę. Widzę, że jest Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, więc jeżeli kwoli uzupełnienia dla Pana Radnego Gadeckiego, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to Pani Dyrektor jest. Myślę, że miała problemy techniczne i dlatego nie mogła się zalogować.
Dobrze, dziękuję. Ja bym poprosił jeszcze pana radnego Marcina Gateckiego o ponowienie pytań dotyczące przygotowanego materiału, ale pan radny Gadecki się przez moment wyłączył, więc poczekamy i będzie miał możliwość zadawania pytań. O, jest pan radny. Panie radny, ponieważ jest pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, czy mógłbym poprosić o zadanie pytań dotyczące materiału?
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tylko chwilkę, bo muszę sobie odpowiednie okienko otworzyć, żebym mógł zadać pytania. Przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie do, to będzie, nie wiem, to pytanie jest do pani burmistrz bądź do pani naczelnik. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie w projekcie Droga do sukcesu, który to projekt realizowała Szkoła Podstawowa numer 1. Chciałbym się dowiedzieć, ilu uczniów w tym projekcie brało udział. Jaka to była ilość godzin w tygodniu, czy w całym projekcie, która była zrealizowana, kto w tym projekcie mógł udział wziąć. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie dotyczy projektu numer 2, myślę pozytywnie. Chciałbym dopytać, jaka jest wartość tego projektu. Dziękuję bardzo.
Proszę, pani dyrektor Szkoły Podstawowej numer 1. Pani dyrektor, nie ma pani włączonego mikrofonu. Nic nie słychać. Bardzo proszę włączyć mikrofon.
Pani dyrektor, proszę sobie włączyć głos, ale na komputerze, a nie ten mikrofon włączony, który tutaj nam się wyświetla. Bo pani jest włączona, tylko nie ma pani głosu uruchomionego na komputerze.
Nie słychać. Pani dyrektor, nie słychać panią. Dalej nie słychać, przykro mi.
No może ja wykorzystam tą przerwę i przedstawię się, że jestem również na komisji i będę podsłuchiwał rady. Jak będę mógł gdzieś oczywiście się włączyć, to z tego skorzystam. Witam państwa serdecznie wszystkich.
Dzień dobry, nie mogłem powitać, był pan burmistrz, sam się przywitał z nami. Bardzo się cieszymy, że pan jest. Panią dyrektor, dalej nie słychać na tym, jeżeli chodzi o dźwięk. Proszę, pan radny Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, mam taką propozycję, bo to już drugi raz pytałem o to. Może jak będzie już taka możliwość, że pani dyrektor będzie mogła udzielić odpowiedzi, to wtedy byśmy może tą odpowiedź otrzymali, bo trudno, żebyśmy w tej chwili wszyscy pytali. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące, znaczy pytanie, jeśli można, panie przewodniczący.
Bardzo proszę, panie radny, pytać.
Proszę państwa, jesteśmy cały czas w okresie pandemii. W szkołach prowadzona jest nauka zdalna od połowy października do dzisiaj. W poprzednim roku szkolnym od marca do końca roku również była prowadzona nauka zdalna. Tu chciałbym podziękować wydziałowi, który pozyskał 84 komputery z dwóch różnych projektów i te komputery zostały rozdysponowane do dla czeleckich uczniów i nauczyciele mogli również z tych komputerów skorzystać. Natomiast te 84 komputery to jest jakaś tylko część, która była potrzebna do realizacji tej nauki. Zapotrzebowanie było na 177 komputerów. W związku z tym znowu takie zadanie, o którym było wiadomo, że prędzej czy później po tym okresie wakacyjnym wrócimy do nauki zdalnej, to zadanie, które samorządy muszą zrealizować i my musieliśmy się z tym zadaniem zmierzyć. Tu pani burmistrz informowała, że szkoły bardzo dobrze sobie z tym poradziły, użyczały sprzętu, którymi dysponowały jednostki właśnie uczniom, nauczycielom, tak żeby wszyscy uczniowie mogli z tej nauki zdalnej korzystać, wszyscy uczniowie, aby byli zabezpieczeni w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej. Niemniej jednak to jest kolejne zadanie, które spada na nas jako samorząd, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, już kilka miesięcy temu było wiadomo, że będziemy podejmowali tą naukę zdalną i ten sprzęt będzie potrzebny. Środki, które otrzymujemy, one na naszą oświatę nie są wystarczające, a tych zadań, które oświata nasza, które my musimy realizować jako gmina, bo jest to zadanie nasze własne, tych zadań z roku na rok przybywa i musimy coraz większe środki własne angażować na realizację kolejnych zadań. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Chciałem spytać, czy pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 już może odpowiedzieć na pytanie? Jeżeli nie, widzę, że nie. Pani burmistrz, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja będę przekaźnikiem tego dźwięku i połączyłam się przez telefon z panią dyrektor, wobec czego na głośno mówiący pani dyrektor odpowie za pośrednictwem mojego telefonu. Bardzo proszę.
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Witam państwa bardzo serdecznie. Odpowiadając na pytanie, w projekcie Droga do Sukcesu wzięło udział 225 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Ci uczniowie przeszli rekrutację. Niemniej jednak było tak, że w zasadzie wszyscy ci, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w projekcie, zakwalifikowali się do projektu. Odbywały się zajęcia z matematyki dla uczniów słabszych, dla uczniów zdolnych, dla klas 1-3 i tak dla klas 4-8. Odbywały się zajęcia z języka angielskiego, również dla uczniów klas 1-3 była to jedna godzina dodatkowa języka w tygodniu. Natomiast zajęcia dla klas 4-8 były skierowane do uczniów mających trudności i tych uczniów, którzy są zdolni. Oprócz tego kształciliśmy kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się. Były to zajęcia takie o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, prowadzone przez ewentualnie terapeutycznym. Zajęcia te były prowadzone przez psychologa, przez pedagoga, przez osoby mające ukończone kwalifikacje terapeutyczne i tych, którzy mogą prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Prowadziliśmy również zajęcia z gazetki szkolnej oraz kółko przyrodnicze. To tyle, jeżeli chodzi o projekt. Dostaliśmy, wszystkie pieniądze zostały wykorzystane. Projekt teraz, skończyliśmy realizację 29 stycznia. Jestem w trakcie pisania sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego z całego projektu. Natomiast projekt Myślę Pozytywnie jest to projekt, gdzie nie ma żadnych środków finansowych. Nauczyciele pracują społecznie przy tym projekcie, a tak jak sama nazwa wskazuje, ma on nauczyć takiego pozytywnego postrzegania świata, pozytywnego myślenia. W ramach tego projektu przeprowadzane są zajęcia również przez pedagoga, przez psychologa, jak również przez wychowawców na godzinach wychowawczych. Jest to taki projekt, szkoła dostaje certyfikat, uczestniczy w tym projekcie już od kilku lat. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radny, czy zostały udzielone odpowiedzi na pytania? Bardzo proszę.
Jeszcze jedno pytanie nie zadała pani dyrektor, to zadałem podczas pierwszej mojej wypowiedzi. Proszę jeszcze powiedzieć pani dyrektor, jakie plany co do projektów mają państwo, jesteśmy już w trakcie roku 2021, jakie mają państwo plany, czy już państwo rozpoczęli udział w jakichś projektach, a w jakich projektach państwo planują? Dziękuję.
Więc w tym roku szkolnym, jeżeli tylko będzie pula środków finansowych przeznaczona na edukację, na to wzmacnianie potencjału edukacyjnego z naboru 11.1.4, to na pewno będziemy brać udział. Zwłaszcza, że wzięliśmy udział jeszcze w ostatnim naborze z poprzedniej puli pieniędzy, no ale niestety nasz wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. Niemniej jednak mamy tutaj wskazówki do, w jaki sposób wniosek poprawić. Ewentualnie, tak jak mówię, jeżeli będzie możliwość, to na pewno będziemy z tych pieniędzy, oczywiście za zgodą pani burmistrz, za zgodą pani naczelnik, wnioski będziemy składać. Poza tym mam jeszcze, w zeszłym roku jeszcze otrzymaliśmy pieniądze z subwencji oświatowej MEN 2020, także szkoła została doposażona bardzo dobrze w monitory interaktywne i w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. No i natomiast w tym roku co jeszcze planujemy? No z takich pozyskiwania środków finansowych to na razie chyba tylko gdy będzie możliwość skorzystania z tych pieniędzy unijnych, no to wtedy będziemy się ubiegać o nie.
Dobrze, dziękuję. Pan radny Marcin Gadecki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, moje pytanie było dlatego, ponieważ dotyczące tych planów, ponieważ to był temat pracy komisji, stąd moje pytanie. Natomiast to pozostałe pytanie, o które pytałem, to pani naczelnik powiedziała, że te wszystkie informacje otrzymamy. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne pytania, proszę, państwo radni. Nie widzę, ja chciałem. Proszę jeszcze pani radna Marcinkowska.
Ja też dokładnie przeczytałam ten materiał i po prostu skupiałam się na tym, że szkoły, jednostki oświatowe i kulturalne i organizacje pozarządowe jednak próbują pozyskiwać jakieś granty, czy to są finansowe, czy niefinansowe. Natomiast no, nie miałam pytania a propos konkretnej ilości osób, bo wystarcza mi, że w jednym albo w drugim projekcie bierze udział klasa trzecia albo klasa czwarta. Myślę, że to też już jest jakieś miarodajne. Natomiast tak jak powiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy z ilości tych projektów, z których szkoły, przedszkola czy inne organizacje mogą czerpać. Wiem tylko, z jakich projektów mogą czerpać jednostki kultury, dlatego też się zastanawiam, dlaczego muzeum nie wzięło w tym udziału. Natomiast nie wiedziałam, że szkoły mogą występować o tyle grantów, dofinansowań i to zarówno jeśli chodzi o pieniądze i mogą sobie pracownie doposażyć, wyposażyć w ogóle. Czy tak jak tu pani dyrektor dwójki powiedziała, że No i dzięki pozyskanym pieniążkom to ich zmobilizowało, żeby jakieś dokupić na przykład te roboty, z których później cała szkoła będzie mogła korzystać, albo chociaż te klasy młodsze. Także no, ja jestem naprawdę pod wrażeniem ilości tych projektów i grantów, o które nasze jednostki miejskie się starają i o które występują. Dziękuję.
Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze chciał brać udział w dyskusji? Proszę, pan radny Marcin Galecki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bardzo z tego powodu cieszę się, że właśnie szkoły występują po te środki. Póki są te środki, póki możemy jeszcze występować i póki jest taka możliwość, to bardzo dobrze, że jednostki z tych środków korzystają. Tak jak już powiedziałem, póki jeszcze mamy taką możliwość i możemy sięgać po te środki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie ma pytań. Ja może parę zdań jeszcze podsumowujących ten punkt. Po pierwsze, być może nasz błąd, jeżeli chodzi o komisję, że nie doprecyzowaliśmy ten temat w takim zakresie, żeby dyrektorzy wiedzieli, co autor miał na myśli, jeżeli chodzi o treść tego dzisiejszego naszego posiedzenia i punktu w posiedzeniu. Mogliśmy to podzielić na granty, które przynoszą środki, znaczy dają nam możliwość pozyskiwania środków na realizację w postaci, powiedzmy, prowadzenia zajęć albo środka trwałego, lub takie projekty, które nie wiążą się ani z jednym, ani z drugim, bo takie projekty też były realizowane. I być może one nie były wpisane tutaj, jeżeli chodzi o temat tej komisji. Więc ja uważam, że my powinniśmy się nad tym też zastanowić, żeby bardziej precyzyjnie dobierać tematy i informować dyrektorów i jednostki, o co nam chodzi, co chcielibyśmy zawrzeć w tym temacie. Wtedy być może uniknęlibyśmy do pytań, bo ktoś nie napisał, jaka kwota, ktoś nie napisał, ile w tym projekcie brało udział. Niemniej, proszę Państwa, ja bardzo dziękuję dyrektorom, dziękuję tym nauczycielom i pracownikom jednostek, którzy w tak dużym stopniu występowali o środki zewnętrzne. Bo nie ukrywajmy, jest to sporo pracy, żeby taki wniosek napisać, go zrealizować, żeby mógł być rozliczony. Także ja bardzo dziękuję, że tak się dzieje. Nawet nie miałem takiej wiedzy, że tyle się dzieje ciekawych rzeczy u nas w placówkach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, bo biblioteka też pozyskuje dużo środków zewnętrznych. Także dziękuję za to i myślę, że mimo pandemii będziemy pozyskiwać kolejne środki i działać również w 2021 roku. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, to ja zamykam.
Panie Przewodniczący, to może ja...
Proszę, pan włączy się na chwilkę. Bardzo proszę.
Tak, no oczywiście ja też jestem dumny z naszych szkół i gratuluję, jeżeli nas dyrektorzy słuchają teraz, albo przedstawiciele szkół, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, ile tych środków już w trakcie tej perspektywy finansowej unijnej udało się pozyskać. Naprawdę są ogromne, ogromne środki, ciężka praca wielu ludzi, żeby takie projekty przygotować. Także bardzo jestem tutaj wdzięczny wszystkim dyrektorom, nauczycielom i cieszę się, że oni walczą. Natomiast co do sprawozdania, to trochę się dziwię, że trzeba było tutaj doprecyzowywać takie rzeczy, bo w każdym projekcie dla Państwa, dla nas najważniejsze jest, ile osób brało udział, jakie środki były przeznaczone, ile ich wykorzystano. To są takie trzy podstawowe rzeczy, które ja bym prosił tutaj Wydział Edukacji, żeby zawsze o nich pamiętać, bo to dla nas wszystkich jest najważniejszy obraz. Ile dzieci zostało objętych, ile skorzystało z tego, jakie środki były pozyskane i jak są wykorzystane. Tak, to są takie podstawowe informacje, które Państwu się należą. Natomiast wyczuwam to ubolewanie instytucji kultury. że tutaj niestety akurat te instytucje nie mają możliwości takich jak edukacyjne pozyskiwania środków zewnętrznych. No niestety tutaj jakby ten kurek jest taki lekko przykręcony i też z tego tytułu ubolewam, bo potrzeby są tam też wielkie. No ale wykorzystujemy, jak widać, te możliwości, które się pojawiają i z tego bardzo się cieszę. Zresztą część środków, które były niewykorzystane z powodu koronawirusa w ubiegłym roku na różne projekty te finansowane z Unii Europejskiej, właśnie na najbliższej sesji będziemy przesuwać środki na ten rok, tak żeby ani złotówki z tych pieniędzy, które mamy, nie stracić, bo występowaliśmy w większości przypadków o przedłużenie realizacji niektórych programów i uzyskaliśmy zgody na to. Także mam nadzieję, że do końca roku jeszcze będzie się tego roku szkolnego wiele, wiele działo. Natomiast co do przyszłości, trudno dzisiaj to jeszcze określić, no bo jest nowa perspektywa unijna. Wiem, że tych środków miękkich, tak zwanych miękkich, jeszcze w rezerwie gdzieś tam była, także było trochę, także może jeszcze na ten przyszły rok również uda się wzbogacić nasze szkoły czy też instytucje kultury w jakieś środki. Będziemy o to walczyć. My jako miasto w Kalenie będziemy dopingować i pomagać szkołom. I tutaj też dziękuję Wydziałowi Edukacji, bo wiem, że każdy taki projekt musi też przez Państwa przejść i wiem, że wiele szkół uzyskuje od Was pomoc w tej dziedzinie, także również Panią z Edukacji, Pani Naczelnik i wszystkim pozostałym pracownikom bardzo dziękuję. To tyle ode mnie.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Jeszcze mam prośbę do Pani Naczelnik, ewentualnie Pani Kierownik, żebyśmy byli w kontakcie, jeżeli piszemy, powiedzmy, temat komisji do, nie wiem, dyrektorów na przykład jednostek, bo warto jest spytać, co autor miał na myśli, bo te tematy, jeżeli chodzi o komisję, ja pamiętam, kto proponował i nieraz trzeba też radnego spytać, czy tak, czy inaczej, wtedy unikniemy tych niejasności, jeżeli chodzi o przygotowane materiały. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, jak najbardziej jesteśmy za i bardzo prosimy właśnie, gdybyśmy mogli się konsultować. W przyszłości unikniemy właśnie takich drobnych niedociągnięć, ale tak jak mówię, my dążymy wszelkich starań, żeby tutaj uzupełnić informacje i przekażemy tak jak zwykle. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję Pani Naczelnik. Myślę, że już nie ma tutaj pytań w punkcie drugim. Punkt trzeci, opiniowanie materiałów sesyjnych. Ja tylko skwituję, że nie mamy przygotowanych żadnej uchwały do opiniowania. Jesteśmy w punkcie czwartym. Chyba, że ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie dotyczące tych materiałów sesyjnych, to w tym punkcie trzecim bardzo proszę, jeżeli ktoś ma pytanie odnośnie sesji, niekoniecznie dotyczące naszej komisji, bo tam nie mamy żadnej uchwały. Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawy różne. Raport nauczanie indywidualne, a zintegrowana ścieżka kształcenia, aspekty merytoryczne i finansowe. Analiza porównawcza na przełomie trzech ostatnich lat szkolnych z uwzględnieniem uwagi zapytań radnych. To był wniosek komisji po piśmie, które zostało skierowane przez dyrektorów szkół. Raport został opracowany. Mam pytanie do Pani Naczelnik, ponieważ pytałem Panią Przewodniczącą Rady, która udzieliła odpowiedzi, że to Wydział Edukacji będzie przygotowywał raport. Czy ten raport został wysłany do dyrektorów szkół?
Panie Przewodniczący, zgodnie z prośbą przekazaliśmy ten raport do naszych dyrektorów, ponieważ raport ten oczywiście był odpowiedzią na pismo Państwa dyrektorów ze szkół, ale pozwoliliśmy sobie również przekazać ten raport Państwu z przedszkoli, ponieważ ich dane też tam były, a gdybyście Państwo mieli pytania, to żeby wszyscy mieli wgląd w raport, który został przygotowany. Jasne. Także tak, oczywiście zrobiliśmy to.
Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. Może ja najpierw zapytam Państwa radnych, bo odłożyliśmy temat związany z pytaniami do przygotowanego raportu na dzisiejszą komisję. Czy Państwo radni macie jakieś pytanie dotyczące raportu? Nie widzę. Mam wobec tego pytanie do Państwa dyrektorów. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 jest na wizji obecna. Mam pytanie, czy jeżeli chodzi o raport, to jest to, co chcieliście Państwo uzyskać. Jeżeli nie może się Pani połączyć, to może proszę zadzwonić do pani naczelnik, może żebyśmy panią usłyszeli. I proszę nam powiedzieć, czy o to państwo chodziło, jeżeli chodzi o raport, i zamykamy, jeżeli będzie wszystko ok, zamykamy temat raportu.
Jestem.
Proszę, słuchać pani.
Jeżeli chodzi o informacje dotyczące nauczania indywidualnego, oczywiście one są w pełni wystarczające.
Czyli raport został przygotowany, wszystko jest ok. Państwo macie materiał, możecie go wykorzystać, tak jak państwo pisaliście, na przykład do opracowania planów, czy na spotkaniu Rady Pedagogicznej, tak? Ja rozumiem, że wszystko jest w porządku. Bardzo dziękuję pani dyrektor, zamykamy temat naszego wniosku i raportu. Przechodzimy do punktu następnego, to znaczy chciałem, żebyśmy ten temat dzisiaj omówili. Chodzi o informację prawną dotyczącą naszych wątpliwości, zapytań, które toczą się od czerwca poprzedniego roku, jeżeli chodzi o myśmy pytali o punkty, które zostały wykreślone z regulaminu, który obowiązuje od września tego roku. Chciałem państwa radnych spytać, jakie państwo macie pytania do tej informacji prawnej. Nie macie państwo żadnych pytań, wątpliwości? Wszystko jest jasne? Wobec tego, jeżeli pozwolicie, to ja tutaj rozpocznę dyskusję i ewentualnie ja panią mecenas bym poprosił.
Oczywiście.
O odpowiedzi na moje pytanie. Proszę mi wskazać uzasadnienie na nie w punkcie pierwszym. Znaczy tak, jeżeli chodzi o opinię prawną, ja uważam, że ta opinia prawna jest niepełna, dlatego że na komisji czerwcowej zadałem pytania dotyczące wszystkich punktów, które dotyczyły tych godzin ponadwymiarowych, które zostały wykreślone z regulaminu, który obowiązywał do sierpnia 2020 roku. Tutaj nie mam tych odpowiedzi, więc poproszę panią radcę prawną o uzupełnienie, ponieważ protokołu widzę, że nie zawsze jest to klarowne i jasne. Wobec tego postawię wniosek. Proszę o zapisanie tego wniosku i przegłosowanie przez radnych. Poproszę o uzupełnienie informacji prawnej dotyczącej pytań, które nie zawarte są w regulaminie obecnie obowiązującym i zostały wykreślone z poprzedniego regulaminu. I proszę o to, żeby to było w formie wniosku. Proszę komisję o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku? Bardzo proszę. Raz, dwa, to znaczy trzy, cztery, pani Marcinkowska piąta, pan Marcin Gadecki szósty, dobrze, dziękuję. To jest mój pierwszy wniosek, a teraz...
Pani przewodniczący, jeżeli mogę prosić, w tym punkcie, bo ten wniosek na przykład mnie, który z boku przygląda się, nic nie mówi, bym prosił, dobrze, żeby ten wniosek na piśmie sformułować i żeby on był załącznikiem do protokołu.
Dobrze. Ja go uzupełnię, ten wniosek, o te punkty, które panie burmistrzu zostały wykreślone, żeby było to jednoznaczne, o którą interpretację nam chodzi. Teraz panią mecenas bym poprosił o przedstawienie, uargumentowanie punktu pierwszego, że jeżeli chodzi o w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, mamy w tabeli zapis taki, że czy wypłacić należne wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. I pani pisze nie, i bym poprosił o przedstawienie nam uzasadnienia.
Dzień dobry, ponownie witam panie burmistrzu, szanowny panie przewodniczący, panowie, państwo radni. Już uzasadniam. Czy mnie dobrze słychać, bo ja mam taki
problem? Tak, słychać panią dobrze, pani mecenas, proszę.
Ustosunkowuję się po kolei, bo tak jak powiedziałam już na ostatnim naszym spotkaniu, że aby uwzględnić, żeby odpowiedź była na tak, to musi spełniać jakby pięć twierdzących odpowiedzi. I analizując ten akurat to pytanie, czyli w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, mamy pierwszy jakby argument. Na tak mamy to, że pracownik nie mógł wykonywać pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. I z tym się najczęściej zgadzamy, bo to jest dzień wolny od zajęć dydaktycznych, czyli ogólnie ustalone jest, że dni wolne od zajęć wynikają z przepisów już w sprawie organizacji roku szkolnego, czyli tak naprawdę mamy spełniony jeden warunek twierdząco, bo nauczyciel nawet jakby chciał, to tak naprawdę nie powinien być w tym czasie wykonywać swojej pracy. Więc mamy pierwszy argument na tak. Drugi argument, który też jest na tak, to jest, że tak naprawdę każdy nauczyciel chciałby, istnieje zamiar wykonywania pracy, czyli pracownik zapewnie miałby zamiar świadczenia tej pracy, jako każdy nauczyciel by się stawił w tym dniu, gdyby mógł, dlatego jest to dalej kolejny argument, który tak naprawdę potwierdza fakt, że nauczycielowi by się należało wynagrodzenie. Natomiast zaczynają się trzy argumenty na nie, czyli trzeci punkt, który mówi na nie, to jest brak możliwości jakby wykonywania pracy, bo istnieją dni wolne od zajęć, znaczy istotą dni wolnego od zajęć jest fakt, że nauczyciel nie wykonuje tych zajęć dydaktycznych, czyli w tym momencie nawet jakby nauczyciel chciał wykonać tą pracę, to szkoła jest zamknięta, dlatego jest to argument na nie.
Pani radco, bardzo, pani mecenas, bardzo przepraszam. Mówimy o rozpoczęciu, zakończeniu roku szkolnego i Dniu Edukacji Narodowej. W każdym tym dniu nauczyciel mógłby wykonywać pracę, więc jakby ten punkt jest błędny, jeżeli chodzi o rozumowanie.
Znaczy się, panie przewodniczący, to nie jest analiza moja bezpośrednio, to co ja państwu przekazałam, to jest analiza radców prawnych oraz doktora habilitowanego, który współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. I w tym momencie ja się posiłkowałam wprost przekazem, w jaki sposób zostało to argumentowane i argumentowane nad orzeczeniem Sądu Najwyższego. Dlatego też ja przy każdym punkcie, tutaj dokładnie przy trójce, wskazałam, że to jest wyrok, akurat tu jest Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2008 roku, który tak argumentował tą odpowiedź na nie. Ja też wskazuję, że moja informacja prawna jest wynikiem sprawdzenia orzecznictwa i interpretacji prawnych. To nie jest moja bezpośrednia interpretacja, dlatego też ta odpowiedź zero-jedynkowa jest na nie.
I... Panie mecenas, czy ja mogę przeczytać punkt trzeci?
Tak.
Istnieje realna możliwość wykonania pracy. Pracownik fizycznie i psychicznie zdolny jest do wykonania pracy.
Tak, i według tego wyroku, jeżeli byśmy brali pod uwagę właśnie w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, czyli rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego, to wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że w tym momencie dzieci przychodzą, jest rozpoczęcie roku szkolnego, witają się nauczyciele i w tym momencie z dziećmi, w tym momencie brak jest jakby możliwości według sądu, brak jest możliwości wykonania w pracy, gdyż istotą tego dnia jest, aby tych zajęć dydaktycznych w tych dniach nie było. Ale tak jak mówię, ja przekazuję interpretację wynikającą wprost z tego orzeczenia. Dlatego też chciałabym wskazać wszystkim tutaj osobom, że zero-jedynkowo z kodeksu pracy wynika, że należy wypłacać nauczycielom czy pracownikom pieniądze, wynagrodzenie za pracę wykonaną. I teraz biorąc pod uwagę nawet te nasze tutaj twierdzenia, należy wskazać, że dyrektor szkoły może podjąć ryzyko i w żadnym wypadku nie wypłacić pieniędzy za niewypracowane godziny ponadwymiarowe. I dlatego też część nauczycieli występuje do sądu w celu zweryfikowania, czy w tym czasie byli w gotowości, czy nie byli w gotowości. Dlatego też ja wskazuję, że te moje odpowiedzi na nie wynikają jakby z interpretacji orzecznictw. Natomiast nie jest powiedziane, że jeżeli sąd by badał indywidualnie każdą sprawę, czy nie stwierdziłby, że jednak, tak jak tutaj panie przewodniczący pan wskazuje, że ja jako nauczyciel byłabym gotowa, chciałabym podjąć i nie zgadzam się z argumentacją, załóżmy, że ja w tym dniu nie mogę świadczyć pracy. Ale tak jak powiedziałam, ja bazowałam ewidentnie na orzecznictwie interpretacjach. I większość orzecznictwa wskazało, że brak jest możliwości w tym dniu wykonania pracy, dlatego jest na nie. Tak samo biorąc pod uwagę czwarty i piąty punkt, pracownik nie uwzględnia woli świadczenia pracy, bo zdaniem większej liczby orzecznictw nauczyciel jest świadomy, że w tym dniu nie powinny się odbyć zajęcia dydaktyczne, dlatego jest dalej kolejny argument na nie. A czwarty argument jest na tak, że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Czyli mamy jakby trzy odpowiedzi na tak, dwie odpowiedzi na nie według orzecznictwa i interpretacji. Oczywiście my możemy się z tym nie zgadzać, ale to była moja jakby praca zbiorcza wynikająca z orzecznictw.
Chciałem przeczytać w materiale, który pani przygotowała. To jest A i J, czyli w odniesieniu do dni wolnych od zajęć dydaktycznych, to jest materiał, który żeśmy otrzymali, w nawiasie rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, w uchwale z dnia 6 sierpnia 1987 rok, Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeżeli niezrealizowanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie szkoły, na przykład z powodu Dnia Edukacji Narodowej, rekolekcji Akademii na rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego. To nie wszystko, bo pisze pani w tym piśmie, jeżeli chodzi o uzasadnienie, pisze pani, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z 10 czerwca 2009 roku w odpowiedzi na interpelację poselską ministerstwo uznało, że jeżeli w arkuszu organizacyjnym szkoły przewidziano godziny ponadwymiarowe w danych dniach, to z całą pewnością należy nauczycielowi wypłacić wynagrodzenie za te godziny. W tym samym piśmie ministerstwo uznało, podobnie jak w uchwale Sądu Najwyższego, że wynagrodzenie nauczycieli za Dzień Edukacji Narodowej, rekolekcje oraz za dni rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego winno być naliczone z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych. To, pani mecenas, piszemy o orzecznictwie Sądu Najwyższego z potwierdzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, że za te dni należałoby nauczycielom zapłacić, a na następnej stronie w tabeli mamy informację od pani, że nie.
Tak, panie przewodniczący, proszę zwrócić uwagę, że ja podkreślałam, że ja wskazywałam na każdym etapie, kto ma jakie stanowisko i wskazywałam, że niektóre są dla nas korzystne, niektóre są negatywne. Tabelka jest zrobiona pod kątem gotowości. To jest pod innym kątem interpretacja. Dlatego też wskazałam, że chciałam Państwu jak najwięcej powołać orzecznictw czy interpretacji, które są zarówno za i przeciw, żeby dyrektor, który ma możliwość sama podjąć decyzję, mógł się posiłkować, że właśnie na podstawie tutaj Ministerstwa Edukacji, interpretacji 9686 wskazuje, że ja panu przyznam za te dni wynagrodzenie i wtedy dyrektor stwierdza, że on ma podstawy wypłaty. Natomiast w tabelce przedstawiałam jakby stanowisko pod kątem gotowości. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas nieprzepracowany, jeżeli był wówczas gotów do ich wykonywania i doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Pod tym kątem interpretowana była tabelka i pod kątem orzecznic w tym zakresie. Natomiast cały czas podkreślam, że idziemy w tym kierunku, że nie ma jednej interpretacji, nie ma jednej wskazówki i dyrektorzy mają jakby wolną rękę, aby tutaj usprawiedliwić swoją wolę zapłacenia za tą godzinę nieprzepracowaną, niezrealizowaną. Dlatego załóżmy, pokazałam i te plusy, gdzie można przyznać oraz niestety z punktu widzenia gotowości, że sąd mógłby na przykład się nie zgodzić ze stanowiskiem dyrektora, gdyby na przykład dyrektor nie zapłacił za to wynagrodzenie, a nauczyciel poszedłby do sądu o taką wypłatę. Dlatego pod tym kątem była ta interpretacja tworzona.
Ale jeżeli mogę się włączyć, panie przewodniczący.
Proszę, pani burmistrz.
Pani mecenas, no ja nie bardzo mogę się zgodzić z pani interpretacją, znowu tej interpretacji, dlatego że my chcielibyśmy, myślę, że taka intencja była naszej komisji, żeby przyjąć jakąś interpretację dla miasta. No ja nie bardzo mogę się zgodzić na to, że jeden dyrektor w szkole numer jeden będzie płacił, a w szkole numer dwa nie będzie płacił za jakieś zajęcia. Więc wydaje mi się, że my musimy wypracować takie stanowisko, które będzie takim wewnętrznym u nas jakby no, przyjęciem zasad, które jeżeli jest taka sytuacja, o której pani mówi, że tutaj zero-jedynkowo trudno jest określić coś, no to ja bym jednak oczekiwał, żebyśmy wypracowali takie stanowisko, które zalecimy dyrektorom szkół i chciałbym, żeby we wszystkich szkołach była jednakowa interpretacja. I tu pani burmistrz, do pani mam apel, żeby właśnie tak to się działo, bo moje pytanie jest, czy u nas we wszystkich szkołach jednakowo płacono za Dzień Edukacji Narodowej, na przykład w ubiegłym roku, czy za rozpoczęcie roku szkolnego, bo jeżeli nie, no to ja się z tym nie bardzo mogę zgodzić, no bo musimy tutaj przyjąć jakieś stanowisko, albo jedno, albo drugie, ale powinno być jednolite dla wszystkich, no nie może być w jednym mieście, w jednym systemie edukacji miejskiej różne podejście i jeden nauczyciel dostaje, a drugi nie, więc jeżeli tak nie jest, to przynajmniej ja tu wnioskuję, żebyśmy takie stanowisko wypracowali i przesłali do dyrektorów szkół naszą opinię interpretacji tych zapisów i oczekiwali, że we wszystkich szkołach będzie jednakowo. No, o to nam od dawna chodzi i wydawało mi się, że regulamin w jakimś stopniu to uporządkował. Okazuje się, że dalej gdzieś jesteśmy tutaj niedopracowani w tych kwestiach, bo no, to, co pani mecenas mówi, no to wszystko jest dobrze, no i każdy może robić co chce. No ja na to się nie bardzo nie mogę zgodzić. Także bardzo bym prosił, żebyśmy wypracowali, pani burmistrz, takie stanowisko, które prześlemy jako zalecenie do wszystkich dyrektorów szkół.
Panie burmistrzu, dziękuję za wypowiedź. Właśnie taka intencja przyświecała pracy naszej komisji i naszym pytaniom od czerwca ubiegłego roku, jak nowy regulamin wszedł do głosowania pod obrady Rady Miejskiej, zmieniający stary regulamin, który zawierał te elementy. Obecny regulamin tych zapisów nie ma i dlatego są wątpliwości. O tym żeśmy rozmawiali już na komisji czerwcowej, wrześniowej, listopadowej, grudniowej. Mówiliśmy na komisji również styczniowej i właśnie o to chodzi, żebyśmy takie stanowisko wypracowali, żeby było ujednolicone. Ja jeszcze do pani mecenas wrócę, jeżeli chodzi o materiał, który został przygotowany. Ja uważam, że jeżeli myśl pani, bo ja dzisiaj rozumiem, o co chodzi w tej interpretacji nie tak, nie, że pani powinna nam wskazać w interpretacji, że jeżeli chodzi o w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, na przykład rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, to pani zgodnie z tymi pięcioma punktami powinna nam pani wskazać, że tym, powiedzmy, punkcie pierwszym trzy przemawiają, że spełniamy, dwa nie spełniamy i wtedy będzie to dla nas czytelniejsze, jaśniejsze.
Czytelne.
Bo ja nie wiem, co pani miała na myśli, pisząc, że nie, a w poprzednich, powiedzmy, treściach tego materiału był wyrok Sądu Najwyższego, który mówił o tym, że należy te godziny ponadwymiarowe wypłacić. Więc bardzo proszę o precyzowanie. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na kolejny punkt, który mówi o punkt 9.
Tak?
Jest dla mnie bardzo taki, bym powiedział, kontrowersyjny, z którym się nie zgadzam absolutnie. Piszemy, w przypadku wyjazdów uczniów na wycieczkę. Może najpierw, zanim powiem, czy się zgadzam, czy nie, chciałem spytać, co przez to rozumiemy. W przypadku wyjazdów uczniów na wycieczkę.
Znaczy się, szanowni państwo, ja brałam pod uwagę, bo tak dostałam, takie dokładnie pytanie dostałam zadane z Wydziału Edukacji. Więc ja dokładnie tak zatytułowane pytanie przelałam na papier i w ten sposób próbowałam odpowiedzieć. I w przypadku wyjazdu uczniów na wycieczkę, rozumiem, że wyjazd jest to zagraniczny i w nawiasie napisałam, tak miałam też w tym pytaniu, o ile nie są prowadzone zajęcia. To rozumiem, że po prostu uczniowie wyjeżdżają za granicę i nie są tam prowadzone zajęcia dydaktyczne. Nie jest to zielona szkoła, tylko po prostu to są jakiś wyjazd, załóżmy trzydniowy, czterodniowy, stanowiący, załóżmy tak jak to było, realizację projektu unijnego. Tak przynajmniej zostało zadane pytanie. Więc może tak jak państwo wcześniej mówili, że trzeba będzie, może powinnam doprecyzować, zapytać się, co autor miał na myśli, tak jak państwo mówią już, że w pewnych sytuacjach lepiej się dopytać. Natomiast ja to w ten sposób zero-jedynkowo traktowałam. Dlatego napisałam, nie traktowałam to jako zieloną szkołę, gdzie się dzieci uczą, tylko typowo wyjazd, wycieczkę, z której dzieci korzystają, oglądają, tak jak mówię, realizacja projektu unijnego, wyjeżdżają, załóżmy, gdzieś zwiedzać inną szkołę, jak się dzieci uczą. Pod tym kątem sprawdzałam odpowiedzi na te pytanie i tutaj, jeżeli chodzi o odpowiedź, to na 5 pytań, na 5 odpowiedzi, już wskazuję, 3 były na tak, dwie odpowiedzi były na nie, czyli jeżeli miałabym to zinterpretować, to mogę państwu to zinterpretować tą odpowiedź. Natomiast tak pod tym kątem badałam to pytanie. Tak jak wskazuję, nie bierałam pod uwagę zielonych szkół. Jeżeli chodzi o zielone szkoły, mogę udzielić odpowiedzi teraz, jeżeli panowie by chcieli. Szanowni Państwo.
Ja poproszę, żeby, bo pani się na pewno do tego odniesie, po wniosku, który przegłosowaliśmy i tam będą też informacje dotyczące zielonych szkół. Natomiast mam bardzo dużą wątpliwość, wręcz uważam, że się nie zgadzam z tym punktem 9, dlatego że jeżeli nauczyciel dla mnie bez znaczenia, czy on wyjeżdża na wyjazd, który wiąże się z realizacją programu unijnego do innego kraju z dziećmi. W czasie tego wyjazdu opiekuje się dziećmi, podpowiada, mogą uczestniczyć, ale nie prowadzić, może nauczyciel nie prowadzić. Oni, dzieciaki plus nauczyciel, realizują jakąś myśl, powiedzmy, programu unijnego, on w tym czasie sprawuje opiekę, to nie jest opieka, która trwa 3,6 zgodnie z etatem, tylko ta opieka trwa 24 na dobę. Mówię też o wycieczkach, które są organizowane, powiedzmy, wynikają z planu pracy szkoły. To są wycieczki organizowane edukacyjne. Tam też nie prowadzi się zajęć edukacyjnych, tylko dzieci przez to, że są w danym miejscu, mają możliwość porównywania, no, chociażby do Centrum Kopernik w Warszawie. Tam nie prowadzi się żadne nauczyciel nie prowadzi zajęć, natomiast uczestniczą w zajęciach i dla mnie jest jednoznaczne, że ten nauczyciel pracuje. pracuje, starając się pokazać dzieciom coś ciekawego, innego. Niejednokrotnie ta praca związana jest z wydłużeniem czasu pracy większym od tego, który ma w danym w szkole. Więc tutaj ja się kompletnie zgadzam, że przy takiej sytuacji ten nauczyciel nie powinien mieć oprócz etatu naliczone godziny ponadwymiarowe. To jest moje osobiste zdanie.
Znaczy, panie przewodniczący, tak jak ja powiedziałam, to była interpretacja przepisów, natomiast z mojego punktu widzenia ja też uważam, że to są zadania statutowe szkoły, za które nauczyciel powinien uzyskać wynagrodzenie. A jeszcze dodam, że jeżeli załóżmy te godziny, na przykład w ciągu dwóch tygodni przekraczają 40-godzinny wymiar czasu pracy, to albo dyrektor powinien to w inny sposób uregulować, czyli dodatkowo, no teoretycznie nie mamy wprost na to przepisów, ale może to być dodatkowa umowa, zlecenie, może zwiększyć niestety liczbę opiekunów, bądź to nie jest możliwe, ale poprosić rodziców, zwiększyć może kwestie wolontariuszy. Natomiast nie ukrywam, że w orzecznictwie bierze się pod uwagę to, że nauczycielowi powinno się zapłacić jak za godziny ponad, jak godziny ponad niewymiarowe, tylko nadliczbowe z kodeksu pracy.
Ponadwymiarowe, tak się nazywa.
Ja osobiście bym sugerowała.
Przepraszam bardzo, że się włączę, bo wie pani, taka życzeniowość to jest piękna, tylko kto ma za to zapłacić. Dlatego wydaje mi się, że w takiej sprawie powinniśmy oczekiwać interpretacji Ministerstwa Edukacji, dlatego że w subwencji są wszystkie środki na różnego rodzaju zajęcia i płace nauczycieli, więc jeżeli Ministerstwo Edukacji płaci w określony sposób za dane zajęcia, to wtedy my możemy jako miasto zapłacić. Więc wydaje mi się, że w takich kwestiach, jeżeli one nie są unormowane, to powinniśmy pisać się o interpretacji do Ministerstwa Edukacji, no żebyśmy wiedzieli faktycznie, jak rozliczać te środki, no bo przecież wiemy wszyscy, że płace pokrywane są z subwencji oświatowej, która nawiasem mówiąc też wiemy, że jest zawsze zaniżona i niższa niż byśmy oczekiwali. Dlatego jeżeli ta kwestia nie jest jakaś jasna, no to ja proponuję po prostu wysłać do nich pismo i wyjaśnić, bo wiem, że z wycieczkami to chyba już temat od dawna się jakoś tam przetacza i nie wiem, czy gdzieś takie interpretacje ministerstwo już nie wydawało, więc tutaj sami chyba tego nie rozstrzygniemy, tylko trzeba będzie korzystać z pomocy.
Panie burmistrzu, jeżeli mogę, panie burmistrzu, była informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca zielonych szkół. Interpretacja jest taka, że pracodawca, czyli dyrektor szkoły, powinien zapewnić taką ilość kadry pedagogicznej, która zapewni nauczycielowi pracę nie dłuższą niż 8 godzin.
No,
o zielonych szkołach jest to sprawa jakby wyjaśniona już wcześniej.
Ale innych wycieczek, takich wycieczek, że tak powiem, krajoznawczych, czy programowych, w ramach programu, czy do jakiegoś muzeum, czy gdzieś nawet na zagraniczny wyjazd, na wymianę, no więc to jeżeli ta kwestia nie jest rozstrzygnięta jakimś interpretacją ministerialną, to musimy zwrócić się z pytaniem, bo faktycznie no, pytanie jest ważne i trzeba go rozstrzygnąć, jeżeli my tego się nie wiemy.
Szanowny panie burmistrzu, ja właśnie do tego zmierzam w mojej opinii, że niestety żadne pytanie, które zostało zadane, nie ma wprost regulacji prawnej, nie posiada wprost przepisu, który mówi wypłacić czy nie wypłacić. Dlatego też ta moja interpretacja jest tak szeroka, z uwagi na to, że nie ma wprost przepisu, żeby zarówno włodarz miasta, z całym szacunkiem do pana burmistrza, jak i Rada Miasta miała kompetencje, żeby wprost wskazywać, bo nie ma wprost tego przepisu. Jeżeli oczywiście będę miała tutaj i mam zgodę i tutaj pan burmistrz tutaj zwrócił się o wyjaśnienia.
Jak najbardziej. Podpiszę, proszę przygotować takie pytania, te, które tu budzą wątpliwości, a trudno nam jednak jakoś jednoznacznie zinterpretować, żebyśmy mogli to wysłać. Dlatego, że mówię, przecież oni za to płacą, więc oni muszą nam rozstrzygnąć, za co możemy płacić, a za co nie możemy płacić.
Dlatego, panie burmistrzu, tak naprawdę 12 punktów czy 11 punktów, na które ja odpowiedziałam, ja też sugerowałam, żeby wystąpić do ministerstwa, bo te interpretacje są bardzo stare i w tym momencie one są z 2008 roku. Ja oczywiście mogę wskazać i za, i przeciw, natomiast nie ma uregulowań prawnych, które wprost zezwalają dyrektorom wypłacić wynagrodzenie, bo zasada z kodeksu pracy jest jedna i jedyna. Wypłaca się za godziny zrealizowane, a za godziny niezrealizowane wtedy, kiedy przepis tak stanowi.
Ale pani mecenas, bo wie pani, dla mnie tutaj bardzo ważne jest zdanie też związków zawodowych, bo jeżeli oni wypracowali gdzieś tam na poziomie ministerialnym i szefostwo związku, bo pani wspominała, że odnośnie tych godzin, nadgodzin dodatkowych, w tych szczególnych dniach, że to jest skonsultowane ze związkami zawodowymi, z radcami
zawodowych.
Więc oni prawdopodobnie mają jakąś też
interpretację.
I wydaje mi się, że to jest dla państwa też powinna być istotna informacja, bo jeżeli związki zawodowe, które z natury rzeczy są po to, żeby walczyły o prawa, jeżeli by wypracowały pewną opinię, to ona powinna być dla nas wskazówką. No więc w tym materiale powinna pani zawrzeć te informacje, które pani otrzymała z związków zawodowych i one, myślę, będą mocnym wsparciem w pani informacji.
Panie burmistrzu, taka jest prawda, że ta tabelka tak, nie, to tak naprawdę jest wynikiem interpretacji Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w tym momencie ona jest, można powiedzieć, niekorzystna dla nauczycieli.
No ale ma pani coś na piśmie w tej sprawie od
mnie? Tak, my mamy po prostu interpretację konkretną z imieniem i nazwiskiem, które...
Ale to do materiałów załączyła pani tą interpretację od związku?
Nie, panie burmistrzu, ze względu na to, że tą interpretację posiada pani naczelnik, która też mi to po prostu przekazała, bo się głównie...
Ale to do materiałów trzeba załączyć i sprawa troszkę się wyjaśnia. Dziękuję.
Oczywiście.
Dziękuję. Ja chciałem tylko przypomnieć, że na posiedzeniu czerwcowym sprawę interpretacji ministra edukacji narodowej poruszałem i prosiłem, żeby się zwrócić do ministerstwa z takimi zapytaniami. Mamy lukę. To nie zostało zrobione. Tak, ja tylko przypomnę, że ten temat został poruszany i na którymś posiedzeniu ponawialiśmy pytanie dotyczące pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej. To wobec tego, ja rozumiem.
Proszę to jako wniosek zgłosić do komisji.
Dobrze. Już formułuję wniosek. Proszę o przygotowanie zapytań dotyczących godzin ponadwymiarowych, w jaki sposób one mają być płacone. Chodzi o 11 punktów plus punkty, które nie zostały uwzględnione, które będą wpisane w poprzednim wniosku, dotyczące braku zapisów w obecnym regulaminie, żeby takie pismo zostało skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos w temacie informacji prawną? Proszę, pan radny Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja na wstępie to chciałbym podziękować pani mecenas za opinię prawną dotyczącą opieki nad dzieckiem do lat 14. Bardzo bym prosił pana burmistrza, aby taka opinia pani mecenas, żeby trafiła również do dyrektorów szkół i była ona i według tej opinii, żeby nauczyciele ten dzień, żeby dyrektorzy ten dzień nauczycielom wypłacali. Natomiast tu chciałbym się odnieść jeszcze do słów pani mecenas dotyczących wyroków. Powoływała się pani w swojej opinii na wyrokach NSA i WSA. Chciałbym tylko powiedzieć, że wyrok WSA, na który się pani powoływała, nie jest wyrokiem ostatecznym, nie jest decyzją ostateczną, natomiast decydujący jest wyrok NSA. Chciałbym jeszcze wrócić do komisji naszej czerwcowej, na której to otrzymaliśmy projekt regulaminu. Ten projekt, który otrzymaliśmy, on budził nasze wątpliwości i na tej komisji czerwcowej zadawaliśmy właśnie szereg pytań, o których tu już pan przewodniczący przed chwilą mówił. Ja pozwoliłem sobie też zabrać głos w tej kwestii, że już za 2 miesiące będziemy mieli nowy rok szkolny i chcielibyśmy, żeby właśnie w tym nowym roku szkolnym te zapisy, które budziły nasze, które nie znalazły się w tym regulaminie, budziły nasze wątpliwość, a chcieliśmy, aby one były jednakowo interpretowane i jednakowo interpretowane przez dyrektorów szkół, aby nie mieli wątpliwości co do interpretacji, aby od 1 września te zapisy się były jednoznaczne. Pytaliśmy właśnie pani burmistrz na pytania nasze, które zadawaliśmy. Pani burmistrz odpowiadała. Część pytań było również skierowanych do pani mecenas. Także ten temat, który dzisiaj poruszamy, to nie wygląda też w ten sposób, że my się obudziliśmy w dniu dzisiejszym, jak ten regulamin jest już w obiegu, tylko tu zwracaliśmy już na pewne zapisy, a właściwie na brak tych zapisów, o których pani mecenas mówiła, że nie mogą być w regulaminie, a były ujęte w regulaminie 2009 roku, z czym też ja i pan przewodniczący się nie zgadzaliśmy, że te regulaminy nie mogą być, ponieważ ustawa wyraźnie mówi, że kwestie godzin ponadwymiarowych, o tym ma decydować regulamin i dalej ja podtrzymuję też takie stanowisko, że te zapisy powinny absolutnie znaleźć się w regulaminie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kto z Państwa ma pytanie dotyczące interpretacji prawnej? Nie ma, dziękuję. Kolejny temat w sprawach różnych. Rozmawialiśmy ostatnio o demografii w mieście Czelać, jeżeli chodzi o perspektywy. Ja odczytam sobie, jeżeli Państwo pozwolicie, i poproszę Panią Burmistrz o przedstawienie tego punktu. Rozmawialiśmy o piśmie do kuratorium i negatywnej odpowiedzi z kuratorium. Moja wypowiedź, jakie było uzasadnienie kuratorium, że kuratorium nie wyraziło zgody, bo wiąże się to z ogromnymi kosztami, jeżeli chodzi o gminę, utworzenie kolejnej, powiedzmy, klas albo klasy w szkole numer 4. Pani burmistrz powiedziała, że my odszukamy to pismo, dlatego dlaczego nie było zgody i przedstawimy Państwu całą dokumentację na następnej komisji. Poproszę Panią burmistrz Zawiło o przedstawienie komisji, a to pismo, kserokopię pisma poprosiłbym o przesłanie i odpowiedzi do członków komisji.
Tej informacji udzieli Państwu Pani Naczelnik.
Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, idąc dalej tokiem naszego protokołu, poprosiliście Państwo, żebym przekazała te materiały Pani mecenas Borowieckiej. I tak też się stało. Prosiliście Państwo o to, żeby Pani mecenas zapoznała się z tą negatywną odpowiedzią kuratorium oświaty naszego tutaj w Katowicach. I jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to ja oddam głos Pani mecenas, bo ona w tym, jak gdyby zapoznała się z tym materiałem i przygotowała dla Państwa odpowiedź.
Ja mam pytanie, czy moglibyśmy poprosić na piśmie tą interpretację plus kserokopię pism do kuratorium, żeby komisja mogła się z tym zapoznać. Pani Naczelnik, czy możemy poprosić o
członką
komisji? Bardzo dziękuję.
Jak najbardziej, oczywiście.
Mecenas, bardzo proszę o opinię.
Tak, już tutaj Państwu przekazuję informacje, w szczególności dla Pana Radnego Marcina Gadyckiego, bo rozmawialiśmy jeszcze o charakterze tej opinii kuratora. Tutaj było zapytanie, czy ona ma charakter wiążący i czy rzeczywiście ma charakter wiążący. To chciałabym udzielić odpowiedzi, że zgodnie z artykułem 208 opinia kuratora jest opinią wiążącą, to wynika z ustępu piątego, to są przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, jest wpisane wprost, że opinia kuratora oświaty jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie, a na opinię służy skarga do sądu administracyjnego. Tutaj wprost, można powiedzieć, jest odniesienie do artykułu naszego 9.8 ustawy o samorządzie gminnym, że opinia jest niejako takim stanowiskiem, z którym jest związana gmina. I tutaj jedynie, jeżeli chciałabym tak uściślić, jedyną instytucją, jak można nazwać to instytucją, jedyne uprawnienie do wniesienia skargi ma tutaj jedynie i wyłącznie gmina. Inne podmioty nie mają, nawet jeżeli by chciały wykazywać swój interes prawny, to nie mają prawa wnosić tej skargi. Natomiast na podstawie zgromadzonej tutaj tej dokumentacji, którą przedstawiła mi pani naczelnik, i posiadam przed sobą uzasadnienie opinii negatywnej, jeżeli chodzi o właśnie o nasz projekt uchwały, i zgodnie z tą treścią zaproponowane zmiany obwodów szkół podstawowych, tak wskazuje tutaj kuratorium, że znacząco zmniejszają liczbę uczniów uczących się w szkole podstawowej numer 4 w Czeladzi w kolejnych latach, co zdaniem kuratorium stoi w sprzeczności z artykułem 205 ustawy. I kuratorium uzyskało informację od dyrektorów, że rodzice uczniów zamieszkujących inne obwody są zainteresowani po prostu przyjęciem do tej szkoły, dlatego kuratorium wskazuje, że jest to po prostu, stoi to w sprzeczności z prawem. Kurator wskazał, że istotnym też elementem jest to, że szkoła posiada możliwości lokalowe do utworzenia większej ilości oddziałów. Mając już w ręku opinię, oczywiście już prawomocną, więc nie miałam jakby tutaj żadnych wątpliwości co do uzasadnienia, gdyż ona z punktu widzenia wykładni językowej, nie znając załóżmy nawet szkoły, czy ewidentnie czy posiada, czy nie posiada możliwości lokalowych, to te kwestie były zapewne sprawdzone przez kuratorium oświaty, dlatego w mojej ocenie skarga na przedmiotową opinię byłaby w jakiś sposób, przynajmniej pod względem argumentacji kuratorium, no nie przyniosłaby oczekiwanych rezultatów. Ta opinia negatywna jest bardzo krótka i to, co przekazałam, zawiera tylko i wyłącznie tą treść, że stoi to w sprzeczności z prawem, gdyż znacząco zmniejszałaby liczbę uczniów, a podobno rodzice byli zainteresowani, aby dzieci uczęszczały do tej szkoły, oraz że są możliwości lokalowe. Państwo zapewne o wiele bardziej znają tą szkołę niż ja, dlatego ograniczam się jedynie do interpretacji przepisów i uzasadnienia tej opinii.
Dziękuję. Czy ktoś ma pytanie w tej kwestii? Proszę, pan radny Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo za odczytanie tej opinii pani mecenas, chociaż tą opinię prosiliśmy, żebyśmy ją otrzymali, bo łatwiej odnieść się do tej opinii, jeżeli tą opinię mamy przed sobą i możemy odnieść się do tekstu niż ze słupu. Natomiast to, co budziło naszą wątpliwość, przyjmując obwody, że kuratorium absolutnie nie może samorządom gminnym narzucać, w jaki sposób mają te obwody być przyjęte, to tylko i wyłącznie należy do kompetencji rad miejskich przyjmowanie obwodów. Regulacja tych obwodów oczywiście musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa, więc odległość poszczególnych ulic do szkoły nie może przekraczać określonych metrów. Oczywiście ilość uczniów w danym oddziale musi być również odpowiednia i my za każdym razem przyjmując obwody, to nie przypominam sobie, abyśmy w tych kwestiach formalnych naruszali prawo, czy podejmowali uchwałę, w której to prawo było złamane. Wydział w ten sposób przygotowuje obwody, aby wszystkie te zalecenia, które są zawarte, aby wszystkie te zalecenia były w tym ujęte. Pytając o opinię kuratorium, to jest ta opinia kuratorium, która jest wiążąca, ale nie jest opinią ostateczną, bo ona absolutnie nie zamyka drogi dalszego postępowania. Także kuratorium oczywiście, tak jak każda inna instytucja, może swoją opinię wydać, natomiast wszystkie kroki, które my podejmujemy wraz z konsekwencjami, to zależą tylko i wyłącznie od nas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No nie, to ja się muszę włączyć, bo jakby było tak, jak pan przewodniczący mówi, to znaczy, że moglibyśmy sobie dowolnie obwody układać i dawno byśmy to zrobili, więc ja bym tu chciał stanowczą opinię pani mecenas, czy zmiana obwodów może nastąpić jedynie po zatwierdzeniu przez kuratorium, bo pani przytaczała pewien artykuł i chciałbym tu jednoznaczną odpowiedź, żeby mieć jasność, bo z wypowiedzi pana przewodniczącego wynikałoby, że to opinia jest tylko taka sobie, a my możemy ją pominąć. Czy rzeczywiście tak jest?
No, przepraszam panie burmistrzu. Ja jeszcze, panie przewodniczący, mogę?
Proszę, pan Marcin Gadecki.
Panie burmistrzu, nie mówiłem, że opinię możemy pominąć, tylko ona absolutnie, ta opinia nie zamyka dalszej drogi postępowania naszej. Czyli nie jest wydanie opinii przez kuratorium, nie powoduje już zamknięcie kolejnej drogi.
Odwołanie do NSA jest, bo ta opinia nie jest opinią, tylko można powiedzieć zgodą na dany obwód, tak? Ja bym prosił, żeby pani dointerpretowała, co to jest, opinia, czy to jest zgoda, jak mamy to traktować? Bo rzeczywiście, jeżeli to jest zgoda czy opinia, to ja tu się zgadzam, że możemy skorzystać z różnych odwołań do NSA, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego być może, tylko też chcę podkreślić państwa, że mamy świadomość, że taki proces trwa bardzo długo i na pewno nie pomoże w otwarciu obwodu w danym roku. I powiedzmy, biorąc pod uwagę otwarcie tej klasy akurat w szkole, wtedy być może taką drogą byśmy poszli, żebyśmy się odwołali nawet na drogę sądową, bo bardzo nas to denerwuje, że ktoś za nas decyduje, ale prawda jest taka, że przeanalizowaliśmy, jak obwód wygląda w przyszłym roku i czy pani burmistrz, czy pani naczelnik potwierdzi, że w przyszłym roku akurat w tym obwodzie jest na jedną klasę, więc znowu byśmy musieli wracać do tego obwodu za rok, a sprawa prawdopodobnie toczyłaby się jeszcze w NSA, więc ja tu po to mówię tylko, żeby mnie uświadomić, dlaczego nie korzystamy z tej drogi, którą byśmy prawdopodobnie oczywiście mogli, być może kiedyś byśmy wygrali, ale w tej danej sprawie by nam ona niewiele dała, więc bym bardzo prosił i panią mecenas, i panią naczelnik o potwierdzenie moich słów, a panią naczelnik o panią mecenas o doprecyzowanie tej opinii czy zgody. Jak to właściwie jest?
Czyli panie burmistrzu, ja oczywiście państwa tutaj jak najbardziej uważnie słuchałam i szukałam właśnie stanowiska tutaj sądu, bo chodzi o to, że ta opinia jest jak najbardziej wiążąca. Jeżeli mamy negatywną, no to nie możemy podjąć uchwały. I to jest zero-jedynkowe, to jest zwłaszcza przekazanie władzom...
Uchwałę by nam uchylił wojewoda w tym, tak?
Tak, oczywiście. Bez tej zgody nie mamy możliwości...
Opinia zgoda, można powiedzieć, że tak. Bezwarunkowa zgoda musi być.
Tak, jak
do której można się odwoływać do sądu administracyjnego.
Tak, to jest jakby przekazanie władzy państwowej, można powiedzieć, kuratorium w tym zakresie. I tutaj kuratorium jakby reprezentuje, jakby można powiedzieć, tutaj władzę i się do tego ustosunkowuje. Natomiast też rozumiem tutaj
pana... Ja tylko wejdę w słowo jeszcze, pani mecenas. Jestem całym sercem z państwa stanowiskiem, żeby była jasność, że ja tu się, broń Boże, nie bronię kuratorium, bo wręcz jestem oburzony, że kuratorium jakby za nas decyduje, jakim mamy mieć układ i co jest korzystniejsze dla naszych uczniów, kiedy my to wiemy najlepiej i wiemy jak najoszczędniej, ale również dla dobra ucznia gospodarować tutaj naszymi obiektami. i jestem oburzony tą sytuacją i proszę mi wierzyć, że gdyby była cień szansy, żeby się, prawda, od tego skutecznie i szybko odwołać, to byśmy z tej ścieżki skorzystali. Ja powiem Państwu tylko z takich, nie wiem, Pani Burmistrz chyba nie zdradza jakiejś takiej wielkiej tajemnicy, ale w kuluarowych rozmowach usłyszeliśmy, przecież Przelać jest bogata, to może mieć malutkie klasy, bo to oczywiście z tym się wiąże, że mamy uczniów na dwie klasy, a musimy zrobić siłą rzeczy trzy klasy, no i oczywiście tracimy przez to dużo pieniędzy, a w szkołach mamy jak w szkołach prywatnych po 15 uczniów. I to jest bardzo niekorzystne, bo na to niestety na Ministerstwo Pieniędzy nie daje subwencji na tak dużą ilość klas. Także ja jestem oburzony tą sytuacją i podzielam Państwa dociekliwość w tej sprawie, no ale proszę mi wierzyć, że gdyby była jakakolwiek możliwość, żebyśmy uniknęli tej decyzji czy opinii, to byśmy z tej ścieżki skorzystali bezapelacyjnie, bo to w interesie gminy i uczniów jest, bo nie chodzi o to, żeby rozdawać te pieniądze na lewo i na prawo, tylko żeby stworzyć świetne warunki w tych szkołach, które i klasach, które musimy prowadzić, a niektóre nam ktoś narzuca. Także tyle takich dodatkowych wyjaśnień ode mnie, żeby Państwo mieli świadomość, jak to wygląda. Czyli już krótko mówiąc, Pani Mecenas, to jest niezbędne, bez tego uchwały nam nie przyjmą, więc tutaj nie ma co dyskutować. Natomiast na drogę sądową nie wchodzimy, Pani Naczelnik, bo w przyszłym roku się układ dzieci zupełnie zmienia, tak? Proszę nam odpowiedzieć.
Tak, jeżeli chodzi o analizę demograficzną, na ten rok już szkolny z analizy demograficznej, czyli naszych dzieci urodzone w Czeladzi, zameldowane na pobyt stały i czasowy, wynika, że mamy dzieci na jedną klasę, czyli tak jak chcemy, będzie to szkoła jednociągowa. Ta opinia negatywna wynikała z tego, że my już w zeszłym roku podjęliśmy kroki, żeby próbować te dwie klasy, które były planowane i przez to tutaj Pan Przewodniczący też zwrócił ostatnią uwagę, że w szkole podstawowej numer 1 została utworzona jedna szkoła, jedna klasa, właśnie przez to, że kuratorium wydało negatywną opinię, no nie mogliśmy iść dalej, więc jak gdyby wzięliśmy to na przysłowiową klatę, wiedząc, że właśnie tak jak Pani powiedziała, mówi, już ta perspektywa demograficzna jest dla nas dużo bardziej korzystna. Jak tylko warunki będą ku temu, żeby móc zmieniać te obwody, tak jak Pan Przewodniczący mówił, nawet co roku, no oczywiście będziemy korzystać z tego, bo dla nas to jest bardzo ważne i my to analizujemy. My na bieżąco dokonujemy tych analiz, bo wiemy również o tej migracji ludności, o której mówiłam na poprzednim naszym spotkaniu, że nie mamy, możemy nie mieć dzieci zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, ale możemy mieć dzieci zamieszkałe i na to nie mamy wpływu. Więc właśnie te ruchy będą nam potrzebne. Ale póki co stan prawny jest taki, jaki jest i właśnie to, co Pan Burmistrz mówi, no pewnych rzeczy po prostu na ten moment szybko nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Czy Państwo macie pytanie w tym temacie? Ja tylko mam prośbę.
Burmistrz tam jeszcze chciała dodać coś.
A to przepraszam, bo ja mam tak na ekranie, że górnego rzędu nie widzę, podniosłem. Proszę Panie Burmistrzu.
Może jeszcze tylko dopowiem, że ta nasza walka o te obwody to nie była tylko walka na pisemka, bo myśmy się też odwołali od tej negatywnej decyzji kuratora. Ja się osobiście z Panią kurator Bauer spotkałam w Katowicach, gdzie powiem, cytuję, co Pani Bauer wtedy powiedziała i potwierdzam słowa Pana Burmistrza, małe jest piękne, więc nie wiemy, jak my to mamy zinterpretować, jaka to jest argumentacja. Na dzień dzisiejszy na pewno pozytywnej opinii nie otrzymamy. Także tyle w tym temacie, żeby Państwu jeszcze doprecyzować odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. No szkoda, że tak się dzieje, że kuratorium nie słucha samorządowców, bo my najlepiej wiemy, jak powinno być, żeby było dobrze i z dobrem również dla dzieci. Natomiast mam prośbę do Pani Naczelnik, do Pani Burmistrz, gdybyśmy tą opinię prawną, tą kserokopię powiedzmy pisma do kuratorium, negatywną odpowiedź, gdybyśmy mogli dostać wcześniej na komisję, każdy z radnych by się zapoznał, byłoby nam łatwiej, bo jednak jak się przeczyta, to zwraca się uwagę na całą treść zapisu. Tak na przyszłość bardzo prosimy, jeżeli są takie nasze prośby, to proszę nie czekać do posiedzenia komisji, tylko wysłać do nas, żebyśmy mogli się z tym zapoznać. Dobrze? To ja dziękuję. W takim razie, kto z Państwa jeszcze ma... Oczywiście mam prośbę o wysłanie tej opinii prawnej plus kserokopię pisma z kuratorium, żeby członkowie komisji mogli się z tym zapoznać. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś tematy, pytania dotyczące z punktu sprawy różne? Jeżeli nie ma,
to ja mogę zabrać głos.
Proszę Pani Burmistrz.
Ja skorzystam z okazji, bo akurat ta komisja najbardziej jest zainteresowana tą tematyką, mianowicie inwestycjami w szkołach, bo wiem, że swego czasu było pytanie, które inwestycje, jak będziemy realizować i tutaj dokonaliśmy pewnych ustaleń i też przy okazji Państwa poinformuję, że w tej chwili jest w zasadzie takim pełnomocnikiem burmistrza również do spraw inwestycji oświatowej powołana nowa osoba, ale znana, pan Henryk Michalski, którego zadaniem będzie koordynowanie inwestycji oświatowych między innymi, bo ma również inne zadania, po to, żeby właśnie trzymać taką pieczę nad całością i dbać o to, żeby przy pomocy Urzędu Miasta dyrektorzy szkół, którzy jak wiadomo na bieżąco nie są, że tak powiem, tak biegli w sprawach inwestycyjnych, żeby wspierał dyrektorów w ich działaniach, żeby te wszystkie sprawy, które wiążą się z inwestycjami, były jak najszybciej przygotowane, a najlepiej, żeby były realizowane w okresie wakacyjnym. Jak nam się uda, to będziemy się starali w tym kierunku zmierzać. Nie zawsze to jest możliwe, bo akurat w tym terminie wiele gmin robi inwestycje i te firmy wtedy są najdroższe. Czasami opłaci się poczekać na gorszy okres, a zdecydowanie taniej inwestycje zrealizować. Ale oczywiście zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej tych inwestycji było realizowanych w okresie wakacyjnym. I tak, jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 1, to tam przewidzieliśmy środki i podejmiemy działania związane z modernizacją łazienek i tu łączna kwota, którą przeznaczyliśmy na to zadanie jest 203 tysiące. Ta szkoła składała jeszcze o taką dodatkową izolację całego budynku szkolnego. Ta inwestycja jest dosyć droga i wybierając te najważniejsze postanowiliśmy z tą jeszcze poczekać, chyba że będą jakieś rezerwy finansowe, to do tego wrócimy, ale jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to tyle. Wydaje mi się, że modernizacja łazienek to będzie duże zadanie, które z którego szkoła się będzie bardzo cieszyć. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 2, to tam przewidzieliśmy 90 tysięcy na modernizację nawierzchni sali gimnastycznej, czyli cyklinowanie i ewentualnie malowanie, oczywiście wszystko to, co z tym się wiąże, na remont korytarzy i to tutaj chciałbym, żeby większość szkół była pięknie wyglądała również w środku, tak jak z zewnątrz już one wszystkie wyglądają odpowiednio, także chcielibyśmy, żeby wewnątrz wyglądały, więc na remont korytarzy 176 900 dokładnie, tak po przedmiarach wychodzi. No i oczywiście za nadzory również wszędzie trzeba za nadzór zapłacić odpowiednią kwotę, bo tam nie ma inspektorów nadzoru i w każdej szkole będzie musiał być inspektor nadzoru, który będzie też trzeba mu zapłacić. Natomiast tutaj nie mam wpisanej tej pozycji, ale będę też pilnował tego, żeby tam zrobić projekt modernizacji tych boisk, które są aktualnie już przez wiele lat funkcjonują i wymagałyby remontu. Szkoła wystąpiła o zmianę nawierzchni, ale wymaga to najpierw remontu, raczej przygotowania projektu i ten projekt przygotujemy i też będziemy obserwować, jak będą wychodziły przetargi i być może to zadanie uda się zrealizować w tym roku, a jeżeli nie w tym, to na pewno w przyszłym. Szkoła podstawowa numer 3, tam największym problemem są podłogi w salach lekcyjnych, stary linoleum i tak dalej i tam chcemy ten problem zakończyć. 115 tysięcy przewidujemy na modernizację właśnie nawierzchni w 5 salach, czyli tych najgorszych, a oczywiście potem będziemy co roku, czyli następne sale wymieniać, tak żeby cała szkoła miała odnowione tam, gdzie jeszcze one nie są sale, jeżeli chodzi o nawierzchnię. Bo tak mniej więcej w klasach wszystko jest ok, tylko najgorzej z podłogami. No i tam w szkole numer 3 również przewidujemy 57 tysięcy, ponad 57 tysięcy na modernizację nawierzchni sali gimnastycznej, tak żeby też również odnowić ten parkiet, bo jest już taki dość mocno zdarty, a wiadomo, że im dłużej się go w takiej sytuacji wykorzystuje, tym bardziej trzeba go później szlifować, no i jego trwałość maleje. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 4, no to cóż, jest ta szkoła, to trzeba ją doposażyć. Planujemy tam podobne boisko wybudować jak w szkole podstawowej numer 1, czyli nieduże boisko wielofunkcyjne, takie o wymiarach boiska do piłki ręcznej, jak również do siatkówki i do koszykówki w poprzek. I tu mamy na ten cel przeznaczone 195 tysięcy. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 5, przebudowa pomieszczeń, 3 sale i dwie toalety i tu mam napisane subwencja, to nie wiem, prawdopodobnie z remontów, które przeznaczyliśmy nie jako inwestycje, tylko w remontach, pieniądze na remonty dostały szkoły. Szkoła podstawowa numer 7, tutaj modernizacja korytarzy 297 tysięcy, modernizacja sali gimnastycznej 48 tysięcy, no i oczywiście nadzór budowlany nad całym tym przedsięwzięciem. Także ta szkoła, która została już odnowiona z zewnątrz, mały budynek i z zewnątrz i wewnątrz, a teraz także wewnątrz szkoła, ta tysiąclatka będzie, mam nadzieję, pięknie wyglądała po wakacjach. Jeżeli chodzi o przedszkola, to przedszkole publiczne numer 1, modernizacja wejścia i budowa podjazdu, taka rampa, na którą czeka tam to przedszkole. Robimy kosztorys tego zadania, zobaczymy, czy to się uda zrealizować, ale to byśmy chcieli zrealizować to zadanie. Przedszkole numer 4, modernizacja kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, jest to problem w tym przedszkolu, 110 tysięcy na to zadanie. W przedszkolu publicznym numer 5 modernizacja windy, 46 tysięcy, tam jest chyba ze 4 windy w tej chwili są, ale takie ręczne jeszcze, jak to dawniej praktykowało się, jedną już 2 lata temu bodajże wymieniliśmy na taką automatyczną, teraz chcielibyśmy drugą wymienić, myślę, że te dwie powinny wystarczyć. W przedszkolu publicznym numer 7 modernizacja monitoringu, 11 tysięcy. W przedszkolu publicznym numer 9 wykonanie projektu na remont kuchni. Bardzo chciałem tam remont kuchni wykonać już w tym roku, bo rzeczywiście ta kuchnia odstaje poziomem od całości tego obiektu, ale przeanalizowaliśmy możliwości realizacji tego zadania w okresie wakacyjnym, kiedy kuchnia obsługuje również żłobek. No i stwierdziliśmy, że będzie to bardzo ciężko w jednym roku zrealizować, więc tutaj po uzgodnieniach z panią dyrektor w tym roku zrobimy projekt, natomiast w przyszłym roku ustawimy całość funkcjonowania przedszkoli w ten sposób, żeby można to zadanie wykonać, nie blokując działalności żłobka. No i przedszkole publiczne numer 10, modernizacja kanalizacji wewnętrznej, 55 tysięcy. No proszę Państwa, łącznie 1 400 000, 100 tysięcy mam takie rezerwy, bo nieraz się zdarza, że są tańsze przetargi, ale nieraz się zdarza, że są droższe. No w każdym razie łącznie około 1,5 miliona złotych, no takiej sumy na remonty w naszych placówkach oświatowych nie mieliśmy od wielu, wielu lat, na takie drobniejsze remonty, bo nie mówię o dużych inwestycjach. Także bardzo się cieszę, że taką gruntowną modernizację niektórych placówek mogli zrobić, a te bolączki najtrudniejsze także zrealizujemy w poszczególnych naszych placówkach. Także tyle takiej informacji, żeby Państwo mieli tę świadomość, jak przebiegają przygotowania i co zaakceptowaliśmy w ramach tych środków, które mamy w budżecie. Jak się pojawią jakieś oszczędności, to wtedy któreś z tych rezerwowych zadań będziemy mogli zrealizować, o których tutaj mówiłem Państwu. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Burmistrzu. O tych środkach mówiliśmy na komisji
styczniowej, czekając na decyzję, bo pani burmistrz mówiła, że nie zostały jeszcze podjęte decyzje, co w której szkole będzie realizowane, także bardzo dziękujemy za informację na ten temat. Pani naczelnik, proszę.
Panie Przewodniczący, ja właśnie chciałam, pan, że tak powiem, wyjął mi to z ust. Bardzo serdecznie Panie Burmistrzu dziękuję już za wyjaśnienia, bo mieliśmy to na następną komisję przygotować. Także rozumiem, że pytanie mamy jako wyczerpane, już nic dodatkowo przygotowywać nie musimy na następną komisję w związku z inwestycjami. I drugie moje pytanie jest takie. Mam pytanie co do pani mecenas. Czy możemy najpierw wystąpić do ministerstwa o tą opinię, o tą interpretację? Czy życzycie sobie państwo dwutorowo, żeby pani mecenas przygotowała swoje odpowiedzi, tak jak jest we wniosku, bo państwo zgłosiliście wniosek, i dodatkowo tą interpretację menu? Ja tutaj, panie burmistrzu, jeszcze tylko pozwolę sobie wspomnieć, że my tutaj już z panią mecenas od jakiegoś czasu pracujemy nad tym pismem, tu z panią burmistrz, z panią mecenas przygotowywaliśmy się do zwrócenia do menu, natomiast ponieważ grupa tutaj naszych prawników, bo to nie tylko pani mecenas Borowiecka pracowała, bo są to sprawy trudne, wydaje mi się, że nurtują, mówię o regulaminie wynagradzania, te odpowiedzi chcemy, żeby były uregulowane, natomiast jeżeli chodzi o naturę prawną, jest tutaj wiele pytań. Pytań o kompetencje organów, organu prowadzącego, na ile sobie możemy pozwolić, w którym kierunku iść, i myślę, że tutaj zarówno mnie, jak i przede wszystkim pewnie pani burmistrz przyświecała ta dewiza, żeby było wszystko zgodnie z literą prawa, i dlatego to troszkę trwa. No nie ukrywam, że prawodawstwo się zmieniło, to co było dozwolone jeszcze, nie wiem, 8 miesięcy temu, teraz już jest nie mile widziane, na przykład w regulaminach wynagradzania, stąd pewne jak gdyby opieszałość nasza w działaniu, ale myślę, że wynika to tylko i wyłącznie z troski o to, żebyśmy to raz a porządnie uregulowali, ale żeby to było również w ramach naszych kompetencji organów stanowiących czy wykonawczych. Także ja bym tylko, panie przewodniczący, prosiła o informację, czy pani mecenas ma przygotować również odpowiedź swoją, czy poczekamy, aż ministerstwo udzieli nam odpowiedzi.
Panie przewodniczący, ja wejdę w słowo. Bardzo proszę, żebyśmy odpowiadali na to, na co jest wniosek sformułowany komisji. Jeżeli komisja sformułowała wnioski określone, to proszę się wczytać w te wnioski, jak pewne są niejasności co do wniosku, to proszę do przewodniczącego się zwrócić. Odpowiadajmy na wnioski, bo wtedy wydaje mi się, nie będzie pewnych niedomówień, na co odpowiedzieć, na co nie odpowiedzieć, czy w jakim zakresie. Więc dlatego bardzo prosiłem pana przewodniczącego, żeby te wnioski formułować zawsze na koniec, i wtedy jest jasność, wniosek musi być zrealizowany w odpowiednim, wyznaczonym czasie na ogół do następnej komisji. Nie będzie niedomówień. Także będą sformułowane wnioski, są sformułowane wnioski, proszę na nie odpowiedzieć zgodnie z treścią wniosku.
Dziękuję panie burmistrzu. Chciałem powiedzieć, że jeżeli zmieni się, powiedzmy, stanowisko po odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej, no to na podstawie tego, co się zmieni, my też możemy zmienić stanowisko, bo jak mówi mój kolega, były radny, tylko krowa nie zmienia stanowiska, a więc tego możemy go zmienić. Natomiast państwo chcielibyśmy, żebyście nam na dzień dzisiejszy odpowiedzieli na wnioski, które żeśmy sformułowali.
A skoro pani naczelnik, pani burmistrz, jeżeli takie odpowiedzi nadejdą, będziemy mieli jasność w określonych sprawach, to żeby nie czekać na jakieś specjalne zaproszenie komisji, tylko przygotować materiały i wysłać te materiały do członków komisji, żeby mogli się z nimi zapoznać, a potem będziemy ewentualnie dyskutować już jako dodatkowe zadanie, jeżeli pan przewodniczący uzna, że warto tym tematem się zająć. Ale starajmy się przekazywać jak najszybciej te wszystkie wiadomości, to wtedy wydaje mi się, będzie mniej dyskusji na komisjach, a chyba o to chodzi, bo zdaje się, że Komisja Edukacji jest taką, co najdłużej pracuje, ale być może dlatego, że ta organizacja pracy tutaj gdzieś funkcjonuje. Także dopinguję państwa i będę tu obserwował, żeby było tak jak na innych komisjach, pół godziny i po komisji.
Ja jeszcze chciałem się
zapytać. Chociaż oczywiście, jak trzeba, to może nie chcę jej blokować. Tylko chciałbym, żeby było tak wszystko przygotowane, żeby nie było pytań.
No to jest właśnie, panie burmistrzu, klucz do tego, żeby nie było pytań. Ale chciałem jeszcze poprosić panią burmistrz i panią naczelnik na komisji grudniowej. Pani burmistrz mówiła o tym, że zadawała pytanie w sprawie interpretacji przepisów prawa różnym prawnikom. I szczerze mówiąc, dla naszej wiedzy, jeżeli chodzi o interpretację tych, powiedzmy, pytań i odpowiedzi na te pytania, poprosiłbym, żebyśmy otrzymali jako komisja też informacje, bo pani mówiła, że co radca prawny, to inaczej odpowiada, więc poprosilibyśmy jako komisja na to, żebyśmy mogli, o to, żebyśmy mogli otrzymać zapytania, zadane pytania przez państwo doradców prawnych i odpowiedzi, którzy radcy prawni tak interpretowali, i wtedy będziemy mieli też, bym powiedział, taką szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o orzecznictwo w tych, powiedzmy, naszych wątpliwych kwestiach. Dobrze, bardzo proszę o wysłanie do członków komisji tego materiału. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję państwu za dzisiejsze długie spotkanie, bo trwało 2 godziny. Zamykam posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Dziękuję, do widzenia.